Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy ja mogę zająć pani chwilę?
Proszę bardzo. Mam na imię Iwona Jarmużek. W Teatrze Narodowym zajmuję funkcję krawcową, ale właściwie to jestem modystką. A wcześniej pracowałam w operze ponad 40 lat. Dlaczego trafiłam do teatru? Uczyłam się zawodu prywatnie u pani Barbary Wrzesińskiej w pawilonach na Jana Pawła II. Już nie ma tego zakładu, ale to było modniarstwo takie uliczne, można powiedzieć. Natomiast mojego męża ciocia pracowała w Teatrze Wielkim jako kwieciarka. No i mąż mówił, może pójdziesz do teatru. Trafiłam w 81 roku do Teatru Wielkiego. No i zakochałam się w teatrze. Cudowne otoczenie, nawet zapach teatru mi odpowiada. To jest zupełnie inne modniarstwo jak takie na ulicy, prawda? Nie nowoczesne, tylko stare, epokowe, z różnych wieków. I najbardziej mi odpowiada XVIII-XIX wiek. Można przenieść się po prostu w inny czas. To mi bardzo pasuje i nie mogę się rozstać z teatrem, pomimo, że już jestem na emeryturze. Po prostu jest to moje życie. Jest cudowna właśnie ta historia.
Takim artystą, z którym pani ma pewnie najwięcej do czynienia, jest kostiumograf.
Tak. No tutaj w tym przypadku teraz robimy przedstawienie z Martynką Kander. Wcześniej też z nią współpracowałam. Cudowna osoba, ale z różnymi. Baczyńską nawet miałam do czynienia. Z Osolińskim, to już celebryci. A wcześniej to z Tesławską, którą wspominam do tej pory. No to, że kocham te moje główki drewniane. Kocham te swoje formy takie różne, no. Mogłabym tu siedzieć w tym teatrze.
Czym się te główki różnią? One mają inne rozmiary?
To jest taka główka w kształcie głowy, ta nazywa się kalotka, ale są takie główeczki takie o odpowiednich kształtach. O, na przykład to też jest główka, ale już nie drewniana, tylko zrobiona przez modelatorów ze styropianu, także też bardzo fajny materiał. I takie te główki właśnie chyba zabiorę ze sobą na tamten świat, bo je kocham.
A jak wygląda procedura? Pani dostaje zlecenie na, powiedzmy, kapelusz dla postaci i co się dzieje potem?
Dostaję projekt, tak jak pan tutaj widzi, wiszą projekty Martynki. No i później omawiamy sobie mniej więcej, jak to ma wyglądać. Spisuję sobie nazwiska, obwody i według tego zaczynam projektować takie, to już jest zaprojektowane, ale teraz ja muszę od strony technicznej. Więc robię wstępne takie projekty, później Martynka sobie ogląda, o tak, kładę na to materiał i do wykończenia.
Zdarza się, że kostiumograf przynosi projekt, który jest nie do zrobienia?
Czasami tak. No i wtedy zaczyna się główkowanie. No. Takiego miałam scenografa w operze, też z tych celebrytów, nie chcę nawet pamiętać nazwiska, ale po prostu no, ani nie umiał narysować, ani przekazać tego, co chce. No i to było kilkanaście projektów. W końcu pan Treliński wybrał.
A czy przymiarki to też jest pani odpowiedzialność i zajęcie?
Jak mierzą kostiumy, to ja od razu lecę ze swoim nakryciem głowy i wtedy całość widać. Także fajnie to wygląda. Mniej więcej tak na 2 tygodnie przed premierą właśnie te miary są różne i jeszcze dopasowywujemy. Coś za małe, coś za krótkie, coś za długie. Rzadko aktorka decyduje. Kostiumograf jednak ma to swoje zdanie ostateczne. Ale czasami dopasowywujemy do aktorki, bo coś nie pasuje jej, na przykład materiał, tak jak filc, niektórzy są uczuleni na to. Staramy się, ja przynajmniej, żeby aktor był zadowolony i kostiumograf. No i ja, bo ja też muszę być z tego zadowolona.
Czy jakieś jedno przedstawienie szczególnie pani sobie upodobała ze względu na swoje dzieła w nim?
Chyba Mazepa pana Andrzeja Majewskiego. To najbardziej mi utkwiło w pamięci, bo to było monumentalne przedstawienie. Przepiękne po prostu. Do tej pory nawet jeszcze gdzieś zdjęcia mam z tych nakryć głowy, bo były tak dopracowane przez kostiumografa. Mile wspominam pana Andrzeja Majewskiego, bo był naprawdę super kostiumografem, scenografem w ogóle.
A jak pani widzi przyszłość tej profesji?
Miałam praktykantki w operze po szkole krawieckiej, gdzie nie było modniarstwa, ale trafiły do nas do pracowni. No to czarno to widzę po prostu. Chciałyby od razu projektować, ale do wykonania to jest jeszcze długa droga. Rzadko zdarza się, żeby ktoś chciał robić od początku to. To jednak zaczyna się od tej główki. Na tym jest dalsza droga, no ale może się to zmieni. Na razie nie widzę jakoś kandydatów, nie trafił mi się. Tutaj w Narodowym, w Operze to tam parę osób było. Nie wiem jak dalej, jak skończyły szkołę, czy tam studia, czy poszły w tym kierunku, nie mam pojęcia.
Tu jest dużo dzisiaj ludzi i jest taki hałas.
Nazywam się Grzegorz Tracz, jestem zastępcą kierownika w pracowni kostiumów męskich w Teatrze Narodowym. Trafiłem tu w dawnych czasach, bo był to rok 1996, kiedy się zatrudniłem w Operze. Wtedy były dwie instytucje złączone, później w roku 98 bodajże były rozłączone i ja zdecydowałem, że chcę pozostać w Teatrze Narodowym, przejść na tą tak zwaną drugą stronę. Jestem bardzo zadowolony z tej pracy. Nigdy nie myślałem, że ja trafię do pracy, do teatru. Tak naprawdę przypadek. Wówczas byłem bezrobotny, poszukiwałem pracy, no i w urzędzie zatrudnienia zaproponowano mi ofertę w Operze. Byłem zdziwiony tą ofertą, ale ucieszyłem się, tym bardziej jak przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną, że po prostu jest taki szum pozytywny, są piękne dźwięki, instrumenty, muzyka i ta praca mi się naprawdę wydała bardzo, bardzo artystyczna i rzeczywiście tak jest. Mam możliwość zetknięcia się tu z różnymi znanymi nazwiskami. Tu w pracowni już od strony technicznej, w pionie technicznym wykonujemy dużo różnych ciekawych projektów. Tych projektów normalnie bym nie wykonał nigdzie na mieście w życiu cywilnym, a tutaj można jednak się wykazać, tym bardziej, że tu są świetne materiały, nietypowe materiały czy tkaniny. Zwyczajny krawiec nie zawsze ma możliwość zetknięcia się z takimi tkaninami, jakimi my tu się w teatrze spotykamy.
Gdy oglądam przedstawienia, zwłaszcza te w tak zwanym kostiumie historycznym, to często zastanawiam się, na ile osoby odpowiedzialne za te kostiumy, które je wykonały po prostu, musiały wcześniej nabyć jakiejś specjalistycznej wiedzy dotyczącej, nie wiem, powiedzmy epoki, w której rozgrywa się akcja.
Trafiają do nas różni pracownicy, wszyscy interesują się kostiumami ze wszystkich epok. Akurat moja droga do kostiumu, do znajomości kostiumu troszeczkę inaczej wygląda, bo ja skończyłem studium projektowania mody i kostiumu filmowego. Pewne drobne kiedyś w dawnych czasach projekty wykonywałem, ale no pracuję cały czas w teatrze. Jeśli mamy kostium do wykonania historyczny, bardzo w tym się zagłębiamy, mamy do tego różne pomoce, wymieniamy doświadczenia między sobą. W świecie mamy bardzo dużo różnych pomocy, możemy korzystać, więc to nam bardzo ułatwia pracę. Bardzo jest ta praca ciekawa z kostiumami historycznymi, bo dowiadujemy się o możliwościach wykonania, o których byśmy w dzisiejszym świecie nigdy nie wiedzieli. Czasami zdarzało się, że jeździliśmy do muzeów podpatrzeć, jak kiedyś wyglądały te kostiumy. Wykonywaliśmy wszelkie pomiary. Trochę można by powiedzieć, że taka praca archeologiczna.
Czy dla pana teatr to jest zwykłe miejsce pracy? Czy teatr ma w sobie coś takiego, co czyni to miejsce i pracę w nim z jakiegoś powodu niestandardową? Jak to pan postrzega? Z tak długim też stażem i już wyobrażam sobie z pewnym przyzwyczajeniem do tego, co dla kogoś, kto tu wchodzi z zewnątrz, jest takie ekscytujące.
Praca w świecie cywilnym jest bardziej uproszczona, natomiast w teatrze tu jest ruch, tu jest życie, tu jest rozmowa z aktorami. Każdy z aktorów ma też swoje jakieś pomysły. To też jest zrozumiałe, bo jeśli gra na scenie i chce się dobrze w tym kostiumie czuć, kostium dopasować do swojej roli, do specyfiki, to też musimy to wszystko przedyskutować. I scenograf, czy pani scenograf, jak pani Martyna Kander, która jest świetną scenografką. Współpraca z takimi osobami to świetnie się układa i efekty no, widać na scenie.
A zdarza się, że aktorzy bezpośrednio na przykład z panem negocjują jakieś rzeczy w kostiumie, które muszą ubrać? Czy ten scenograf jest zawsze takim buforem?
Ja nie wiem, czy ja mogę na to odpowiedzieć szczerze. Ale czasami, no powiem już Państwu, że zdarza się, że aktor chce jakieś tam pewne zmiany, ale to są drobne zmiany, to nie są jakieś niebezpieczne, to jest wszystko w granicach naszych norm i uzgodnień.
Która dziewczyna szyje? A Anna Urbańska, jestem kierownikiem pracowni krawieckiej damskiej w Teatrze Narodowym. Do teatru trafiłam może trochę przez przypadek. Po szkole pracowałam w takiej firmie, która szyła kostiumy sceniczne i ludowe. I później tak się losy potoczyły, że trafiłam do Teatru Narodowego, do pracowni krawieckiej. Jak już przyszłam do teatru, to tak utknęłam na 20 parę lat. Tak mi się ta praca spodobała. Cały czas uczę się czegoś nowego, zmierzam się z nowymi problemami, spotykamy się z nowymi technikami, materiałami, więc cały czas jest pole do popisu, żeby tworzyć.
Jak to wygląda? Najpierw pojawia się projekt, z którym przychodzi kostiumograf, jak rozumiem.
Tak, wtedy go omawiamy, jakie tkaniny, w jakiej to formie ma być. Jeśli jest bardzo trudny kostium, trudności polegają na przykład na jakiejś czy konstrukcji, najpierw robimy to z dodatkowych materiałów, takich podstawowych, czy z płótna tworzymy, a dopiero później, jak już mamy taką bazę, to wtedy przenosimy to na odpowiednią tkaninę, no i przygotowujemy do pierwszej miary, później do drugiej. Później jest efekt końcowy już na scenach, wtedy też są jeszcze poprawki.
I wtedy jest pani wzywana na scenę, jeśli potrzebne są poprawki?
Tak, jeśli potrzeba na przykład, czy skrócić, czy wymaga tego na przykład jakiś ruch sceniczny, to wtedy i scenograf, i czasami przy kostiumie nie tylko pracuje pracownia krawiecka, ale też i modelatorzy, więc czasami wspólnie rozwiązujemy jakiś problem i jestem wzywana na scenę, na próbę i wtedy mogę właśnie sama, jak widzę, jak ten kostium jest noszony czy pracuje, to wtedy same rozwiązania czasami przychodzą do głowy.
Pani kieruje zespołem. Na ile to jest zespołowa praca? Gdy przychodzi projekt, pani zleca zadania, ktoś przygotowuje fragment kostiumu, a ktoś inny fragment?
Ja jestem kierownikiem i odpowiadam za całą produkcję w pracowni, ale też jestem i krojczynią. Ja mam jeszcze drugą panią, która zajmuje się krojeniem. Najpierw po rozmowach ze scenografem i opracowaniu kroju, czy ja, czy koleżanka modelujemy na manekinie ten kostium. Jak już go skroimy, to wtedy oddajemy dalej do pracy z krawcową.
Czy jest jakaś realizacja, czy jakiś kostium, może jeden, który szczególnie pani polubiła pracując nad nim, albo przeciwnie, tyle pani napsuł krwi, że pamięta go pani do tej pory?
Był taki kostium, gdzie krynolina pod sukienką miała 4 metry średnicy i był taki problem, że to, co do tej pory stosowaliśmy, te fiszbiny, stalki, wszystko nam się pod wpływem ciężkości tkaniny załamywało i wtedy musieli właśnie pomóc nam panowie ślusarze, zrobili dodatkowy stelaż, jakieś tam sporniki, żeby utrzymać cały ten szkielet pod tą sukienką. I to był duży problem. Sukienka się nie mieściła na pracowni.
Jak pani widzi przyszłość tej profesji, którą pani wykonuje?
No, widzę to w czarnych kolorach. Nie ma chętnych, żeby się uczyć tego zawodu. Ja nabierałam praktyki przez te całe lata pracy, więc to nie jest takie zwykłe szycie. Cały czas musimy się tego uczyć i dobrze by było, gdyby ktoś mógł pokazać, na czym polega ta praca, ale nie ma teraz chętnych do takiej pracy. Na pewno nie możemy liczyć na jakieś duże zarobki w teatrze. To jest bardziej praca ja to się śmieję, że dla idei, ale dla przyjemności i z taką pasją. A teraz chyba brakuje takich ludzi, którzy tak się, nie wiem, czy oddali, czy po prostu poświęcali. Naprawdę tu trzeba dużo czasu spędzić w tym teatrze, bo przed premierami dużo godzin pracujemy. Trzeba trochę poświęcić swojego życia.
Jak rozumiem, nie da się tego nauczyć poza teatrem. To znaczy nie można przyjść do takiej pracy, będąc już przygotowanym, nawet jeśli się jest wybitną krawcową.
No myślę, że nie, bo to są takie czasami specyficzne kostiumy, gdzie takie szycie, którego uczycie w szkole, to są podstawy. A to, co wykonujemy w teatrze, to się nabiera jakby z latami praktyki.
Ile osób pracuje w pracowni, którą pani kieruje?
Razem jest nas 6. Czasami jak jest duża obsada i jest dużo kostiumów, zatrudniamy osoby na zlecenie i czasami my musimy pracować dłużej niż 8 godzin, czasami nawet do 10 godzin dziennie.
Jest jakaś szczególna satysfakcja z okazji premiery albo potem, gdy spektakl jest udany, świetnie się sprzedaje, czy jest jakimś przebojem, to wpływa na atmosferę w pracowni?
No oczywiście, myślę, że wszyscy mamy satysfakcję, że wyprodukowaliśmy coś dobrego, z którego mogą skorzystać inne osoby. Cieszę się, jak ktoś pochwali. Zachwycam się zawsze kostiumami, ale dekoracją też, bo wszyscy się cieszymy sukcesami.
Nazywam się Edmund Kwiatkowski, jestem kierownikiem pracowni ślusarskiej, wieloletnim pracownikiem teatrów warszawskich. Przebieg to jest tak, 10,5 roku Teatr Wielki, 18,5 roku Operetka i tu 24. Jestem weteranem.
A jak pan trafił do teatru?
No to przez przypadek, bo ja w ogóle przyjechałem z Gorzowa. Pracowałem tam prywatnie u wujka, że tak powiem, miał prowadził warsztat, ale te trudności ówczesne, jeśli chodzi o prywatne interesy, to byli troszeczkę poniewierani. No i zwinął interesy i przypadkowo się dowiedziałem, że w teatrze są przyjęcia.
Ale musiało się panu spodobać, skoro tak długo pan został?
Przykleił się do mnie teatr. Rzeczywiście, jest to praca o innym zupełnie charakterze, nie w ciągu produkcyjnym. Wymaga niewątpliwie samodzielnego myślenia, inwencji, bo nawet jeśli ktoś jest przystosowany do zawodu, to tu wymogi są troszeczkę w teatrze inne. Wtedy, kiedy jeszcze scenografowie byli przygotowywani do zawodu w sposób prawidłowy, dostawaliśmy rysunki wykonawcze i tak dalej, zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury i sztuki. Bo w tej chwili to jest partyzancka. Nie jest dostępny scenograf, tak żeby mamy wątpliwości. Albo jest mechanizm do zrobienia, ale czy to będzie mu odpowiadało, czy ma jakieś jeszcze inne wymogi. Scenograf na czas realizacji powinien być dostępny. Proszę sobie wyobrazić, że nawet zdarzało się tak, że jednego ze scenografów, który robił na małej scenie, pokrótce opowiedział, co by chciał, ale bez rysunku. Ja sam chodziłem mierzyć wysokość do sufitu, obmiary filarów, dobór materiału, rozsuwane ściany, żeby ludzie mogli pracować, to musiałem zrobić rysunki. I proszę sobie wyobrazić, że tenże człowiek po premierze, zwyczaje teatralne były inne jak teraz, upadek jest w ogóle. Zawsze scenograf przychodził po premierze do zespołu wykonawców technicznego. Wszystkie pracownie zebrały się w jednej pracowni, przy kawie, czasem i winko było i można było jeszcze omówić. A to było dobrze, to można było lepiej, natomiast w tej chwili nie ma. I tenże scenograf, któremu ja robiłem rysunki wykonawcze, można powiedzieć projekt, no jego zamysł był, ale nawet nie przyszedł podziękować, powiedzieć po całym je gdzieś. Bardzo przyjemnie wspominam pracę z panem Jerzym Grzegorzewskim. Nawet wtedy, kiedy próbę prowadził, to w przerwie mogłem o coś zapytać. Pan Jerzy tłumaczył. Na przykład był chyba ostatni powrót Odysza, skrzydło samolotu. Na czterech sprężynach takich od malucha zawołał mnie i mówi, panie Edmundzie, ten ruch mi nie odpowiada, niech pan sobie wyobrazi, tam może jakieś jońskie czy jakieś łódź płynie po fali, to chciałbym, żeby taki ruch był. No więc ja mówię, dyrektorze, dla dyrektora wszystko się zrobi. Zrobiliśmy takie płozy, samki, no to ta łódź się kiwał. Dużo inwencji się wkłada, niezależnie od gdzie, czy to będzie pracownia tak jak tutaj mechaniczno-ślusarska, czy solarska, czy modelatorska, to tam dużo inwencji trzeba, naprawdę. Posłużę się przykładem. Pan Jerzy mówi tak, to było Wyspiańskie i był płot, który miał na pół sceny mniej więcej wjeżdżać, tylko żeby ten płot sam wyjechał. No to pomyślałem i zrobiłem taki mechanizm, szynę zrobiłem i napęd linowy, włożony lina w szynę, koło przewojowe, przymocowałem do ściany, musiałem kołowrotek taki zrobić, wyjeżdżał sam płot. Było widać u pana Jerzego zadowolenie i vice versa.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jarosław Wyszyński, starszy mistrz, modelator w Teatrze Narodowym, pracujący w pracowni modelatorsko-malarskiej. Nasza pracownia zajmuje się wykonywaniem dekoracji od strony plastycznej, czyli rekwizyty, upraszczanie dekoracji, malowanie, czasami dodatki do kostiumów. Pracuję w teatrze 45 lat. niejedną po prostu premierę przeżyłem. Pracowałem z wieloma scenografami, na przykład Ksymena Zaniewska, Mariusz Chwetczuk, Józef Napiórkowski, czy nawet Franciszek Starowiejski, Andrzej Krojc-Majewski. Ostatnio pracujemy tutaj w teatrze z panią Martyną Kander, Andrzejem Witkowskim. Specyfika teatru jest taka, że co premiera to mamy no niepowtarzalną dekorację, chyba że jest scenograf, którego znam, więc spodziewamy się. Każdy scenograf ma swój styl. Z jednymi się współpracuje lepiej, z innymi gorzej, no ale to już prawo tego zawodu. Jak swego czasu tu mieliśmy pierwszą współpracę z panem Wojtkiem Stefaniakiem, to była sztuka Baron Münchhausen dla dorosłych. Jak zobaczyliśmy makietę, którą pan Wojtek osobiście przygotował, odwzorowaliśmy wszystko na 100%. Jak później pokazywałem w domu zdjęcia i makiety, czy dekoracji, nie widziano różnicy. Swego czasu robiliśmy z panem Robertem Rumasem i Michałem Zadarą sztukę Matka Kuraż i jej dzieci, do której trzeba było wykonać ogromną makietę Warszawy Centrum. Między Emilii Plater a Dworcem Centralnym część posłów dekoracji była jako Warszawa niezniszczona i jako zniszczona. Miniaturki żołnierzyków czy krzesełeczek, też robiłem zdjęcia. Jako porównanie miałem paczkę papierosów. Znajomi nie wiedzieli, że ja wykonałem miniaturkę pianinka wielkości 2 cm na 1,5. Czasami są takie sztuki, że używamy jako materiałów wiodących zaprawy klejowo-betonowe. Ostatnio ze styropianu i ze styroduru imitujemy popękane skały.
Wrócił pan teraz z pracowni krawieckiej i czego od pana potrzebowali?
Myśmy tu wykonywali do kostiumu taki muszlo-kołnierz, który będzie aktor z tyłu na plecach i po przymiarce jeszcze go musimy uplastycznić, podmalować, tak zwany dodatek do kostiumu.
Często zdarza się tak, że tak ściśle ze sobą pracownie współpracują, że pan wizytuje innych, którzy innym elementem spektaklu się zajmują?
Jeśli są kostiumy wymagające współpracy, czy na przykład z pracownią szewską, lub jak z nami modlatorsko-malarską, to wtedy tak. A czasami to tylko my się zajmujemy stricte dekoracją od strony plastycznej. Oczywiście wiadomo, że elementy konstrukcyjne przygotowuje albo pracownia stolarska, albo ślusarska i my to potem uplastyczniamy. I malarsko, i no czasami to i rzeźbiarsko. Ja do teatru trafiłem i z zamiłowania, no i z talentów rodzinnych, bo w mojej rodzinie to z dziada, pradziada są te zdolności plastyczne, a że mnie teatr pociągał. Swego czasu przy liceum plastycznym w Łodzi było tak zwane policealne studium zawodowe techniki teatralno-filmowej. Ja byłem drugim rocznikiem, który tą szkołę skończył. Debiutowałem jako modelator w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Później, ze względów rodzinnych, przeniosłem się do Warszawy.
Powiedział pan o zamiłowaniu do teatru. To było takie zamiłowanie, że był pan po prostu zapalonym widzem teatralnym?
Chodząc nawet jako nastolatek, patrzyłem już, z czego ta dekoracja może być zrobiona. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w Operetce Warszawskiej, była wystawiana Noc w Wenecji i wisiał horyzont. Z widowni wydawało się, że po prostu pan widzi metalowy balkon z zasłoną. Dopiero z bliska zauważyłem, że to jest po prostu tak rozmalowane perspektywicznie. Teatr to jest oczekiwanie widza. To jest magia. Czasami jak przychodzą na wycieczki, się pytają, z czego to jest zrobione, to nawet nie wierzą. Widzą kamień wielkości 1,5 metra, który jest zrobiony ze styropianu. I to jedna może osoba podnieść. To nie jest zboczenie zawodowe, ale ja oglądając nawet filmy, polskie seriale w telewizji, żona mówi, przestań komentować. Scena się dzieje w dzień i cały pokój jest rozświetlony, gdzie tylko można.
Ale to taki zmysł scenografa ma pan w gruncie rzeczy.
Ostatnio w telewizji był zwiastun premiery w Teatrze Wielkim. No i patrzę w telewizji, że jest nasyp kolejowy, podkłady, szyny. Jak oni to zrobili? Zadzwoniła koleżanka z pracowni też modelatorskiej z Teatru Wielkiego z zapytaniem, jak myśmy zrobili żyrandolo meduzy do Alicji w Krainie Czarów. Ja mówię, słuchaj, a z czego byście to zrobili? Jarek mówi, szyny są drewniane, ja miałem podkłady, styropian z fakturą, a ten mój taki ten tłuczeń, zaczęła się śmiać. Gąbkę rwali w kawałki, pofarbowali. W telewizji wyglądało jak prawdziwe.
Jak pan widzi przyszłość swojej profesji, swojego zawodu?
Ja jestem, jak to się mówi w tej chwili, na wylocie. W tym roku już po prostu odchodzę z pracy zawodowej, ze względu po prostu, że to jest wypalenie zawodowe, a po drugie kontuzje, które się nabawiłem pracując, nie pozwolą po prostu tak funkcjonować jak dawniej. No ja się w ogóle martwię o przyszłość teatrów w Polsce, bo tak zwana stara kadra się po prostu wykrusza. Młodzi ludzie, no może są chętni, ale tutaj potrzeba ludzi, jak to się mówi, z duszą, którzy po prostu kochają tą pracę, bez względu na zarobki, czasami no po prostu, że trzeba czy zostać po godzinach, czy nawet stosować różne materiały, które są szkodliwe dla zdrowia. Chyba, że będą teatry funkcjonować, że znaczy są w ogóle takie firmy, które robią na zlecenie innych teatrów całe dekoracje i potem to jest montowane w danym teatrze. Chociaż nie zawsze te elementy wykonywane na zewnątrz się sprawdzają. W wielu teatrach w Warszawie brakuje osób, fachowców plastycznych. Jest to po prostu albo 2 osoby, u nas jest w tej chwili 6, ale jedna koleżanka od odchodzi w marcu, ja odchodzę w lipcu. A co dalej będzie, to nie wiem.
Nazywam się Ewa Dworecka. Jestem inspicjentem. Przedtem w Teatrze Studio, a teraz byłam w Teatrze Narodowym. Dlaczego teatr? Ja myślę, że teatr jest dlatego, że zawsze był. Po prostu od dzieciństwa chodziłam z mamą do teatru. Zapamiętałam dwa spektakle, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Tajemniczy ogród. Grał tam pan Jacek Jarosz, którego ja potem poznałam w Teatrze Studio i to było takie zaskoczenie i taka miła rzecz w życiu. I on został moim przyjacielem wielkim. Przez całe życie uwielbiałam Jacka, więc to było takie przeżycie. A drugie to był taki spektakl Cervantes, który mi się strasznie nie podobał. To pamiętam. I od tego się zaczęło. I potem chodziłam do teatru. Już jak byłam nastolatką, to biegałam do Narodowego. Hanuszkiewicz prowadził wtedy ten teatr. I to było też cudowne, bo ja nigdy nie kupowałam biletów. Po trzecim dzwonku, no, wpuszczano nas. I biegłam wtedy do takiej loży, którą uwielbiałam, tam z lewej strony. Zasiadałam i byłam strasznie szczęśliwa. I wiele spektakli tam mi się oczywiście bardzo podobało i to bardzo dużo można by było na ten temat mówić. I potem zaczęłam pracować w Teatrze Narodowym i zasiadłam w tej loży. Także to było cudowne, cudowne. To takie przeżycia. No, pracowałam wiele, wiele lat w teatrze i bardzo to lubiłam. Ale lubiłam to dlatego, że spotkałam przecudownych ludzi, wspaniałych, fascynujących. No przede wszystkim pana Jerzego Grzegorzewskiego, z którym pracowałam ponad 20 lat. To była wspaniała praca.
Inspicjent ma dość stresujące zajęcie, takie sobie wyobrażam.
Inspicjent jest właściwie człowiekiem, który trochę za wszystko odpowiada i zawsze jest winien, jeżeli coś się dzieje. Więc to jest czasami bardzo stresujące. Przy Grzegorzewskim właściwie tego nigdy nie miałam, ale przy innych reżyserach już czasami bywało. Szczególnie w Teatrze Narodowym te wszystkie techniczne rzeczy, które tam się znajdują, te wszystkie zapadnie, które się poruszają i tak dalej, no to jest stres, za co ja musiałam też odpowiadać. Ale poza tym jest bardzo wdzięczna też. Przede wszystkim poznaje się cudownych ludzi.
Stres to jedna sprawa, ale z drugiej strony też sobie wyobrażam, że inspicjent jest sojusznikiem aktora, więc musi mieć z nim dobre relacje, znaczy w interesie aktora leży, żeby miał dobre relacje z inspicjentem.
Tak, to prawda, to prawda. Ja uwielbiam aktorów. No mam oczywiście wielu takich, które naprawdę, naprawdę uwielbiam. Wielu zostało moimi przyjaciółmi, także zawsze ja nie mogę powiedzieć, że bronię czy coś takiego, po prostu myślę, że jestem bardzo życzliwa dla aktorów.
W tych rozmowach, które w tym odcinku przeprowadzamy, wraca takie pytanie, czy teatr to jest takie normalne miejsce pracy jak każde inne?
No nie. Dla mnie to jest wyobraźnia. Ja miałam ogromne szczęście, że pracowałam z Jerzym Grzegorzewskim, a potem, już na końcu prawie, z panem Nekrociusem. Najwspanialej pracowało mi się z reżyserami, malarzami, plastykami. Zawsze się najlepiej porozumiewaliśmy, a ja zachłystywałam się ich wyobraźnią, którą mieli, no po prostu niebywałą. Józef Szajna też oczywiście. To jest niebywałe, zawsze zaskakujące, zawsze coś nowego. To nie była żadna rutyna, nic takiego, że wiedziało się, że tak będzie.
Jeszcze jedna rzecz mnie fascynuje w profesji inspicjenta, bo jak rozmawiałem z pracownikami z rozmaitych pracowni, oni wszyscy mówili o kreatywności, że to jest bardzo kreatywna praca, cały czas trzeba wymyślać rozwiązania, dochodzić do jakichś własnych pomysłów. A jak sobie myślę o inspicjencie, to też ta kreatywność mi pasuje, tylko że ona na zupełnie innym poziomie, bo raczej takim społecznym, psychologicznym, interpersonalnym się pojawia. Czy błądzę?
Nie, może tak. Ja jestem podporządkowana reżyserowi. On mnie zostawia w pewnym momencie, kiedy ja już prowadzę sam spektakl, ale to wszystko, co się dzieje w czasie prób i tak dalej, to jest praca reżysera, a ja staram mu się pomóc jak najbardziej mogę, we wszystkim. Ja mam taką zasadę, że reżyser po prostu o coś prosi i to musi być natychmiast zrealizowane.
A doświadczyła pani spektakli, które po tym, jak już zostaną zrobione, są grane, reżyser odjeżdża i się zmieniają?
Jeżeli spektakl, przepraszam, że to powiem, jest niedobry, to po pewnym czasie ten spektakl kuleje. Aktorom się nie bardzo chce, nie wiem, czy ja mogę już opowiadać o takich rzeczach. Ze spektaklu na spektakl po prostu jest coraz gorszy, dlatego że nie było tego czegoś w pracy, co niosłoby i przytrzymywało na tym samym poziomie. Wtedy, kiedy nie ma reżysera.
Ciekaw jestem, czy ma pani we wspomnieniach jakieś wyjątkowe doświadczenie już podczas pracy, jakieś zdarzenie, epizod, który ma pani wyryte w pamięci?
Dzieją się rzeczy różne na scenie. Coś się nagle zdarza i coś jest bardzo wesołego. Natomiast tych smutasów, takich smutnych rzeczy nie pamiętam. No. Znaczy może pamiętam, ale chyba nie chcę o nich opowiadać. No, o wypadku, właściwie dwa przeżyłam takie wypadki w teatrze. Wypadki fizyczne aktorów w trakcie spektaklu. No i to było ogromne i okropne przeżycie. Powiem tylko tak ogólnie, że aktorka wpadła do zapadni w ciemności. To był jeden wypadek, a drugi aktor zjeżdżał na zapadni. Stopa jego była między zapadnią a sceną i tam się coś wydarzyło. To było okropne przeżycie. Ale więcej było na szczęście takich radosnych i wesołych.
Czy teraz, gdy już pani nie pracuje w teatrze, to jest jakiś dotkliwy brak, czy raczej spokój i oddech?
Był dotkliwy brak. Ale jest takie powiedzenie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc było bardzo przykro, ale potem się okazało, że to bardzo dobrze się stało. Jestem zupełnie innym człowiekiem teraz. I to jest niestety okropne, bo ja nie przewidziałam tego, że ja po prostu nie będę tęskniła za teatrem. Teraz jak byłam na promocji książki Maryli Zielińskiej o Jerzym Grzegorzewskim, to ja byłam zdumiona, że ja wchodzę bez żadnych emocji. Ten teatr się zmienił, to już nie był mój teatr. Wszystko się zmieniało i ta cała wyobraźnia już przestała działać, to wszystko było takie oczywiste. Teraz tylko patrzę, na co mogłabym pójść, ale nie chodzę. Natomiast biegam do filharmonii i na wystawy. Uwielbiam to. No i trochę podróżuję. Poza tym poznaję innych ludzi, którymi jestem zaskoczona, bo ja w ogóle przez tyle lat w teatrze byłam jakby poza życiem, prawdę mówiąc. No to wszystko się kłębiło i całe życie toczyło się w teatrze, wokół teatru, wśród ludzi z teatru. Na początku mnie to strasznie drażniło, jak ja poznawałam takich ludzi, których ja w ogóle nie rozumiałam, że oni są tacy, zajmują się jakimiś beznadziejnymi rzeczami. Opowiadają mi jakieś beznadziejne rzeczy zupełnie niepotrzebnie. A ja tu wyobraźnia, tutaj gdzieś hen. Ale teraz mi to wszystko bardzo odpowiada.
Dzisiejszy odcinek Raptularza e-Teatru nosił tytuł Za kulisami. Jego gośćmi byli pracownicy teatrów warszawskich, pani Iwona Jarmużek, modystka, pan Grzegorz Tracz, zastępca kierownika pracowni kostiumów męskich, pani Anna Urbańska, kierownik pracowni krawieckiej damskiej, pan Edmund Kwiatkowski, kierownik pracowni ślusarskiej, pan Jarosław Wyszyński, modelator, i pani Ewa Dworecka, inspicjent. A ja nazywam się Dominik Gac.